Tak, z Adrianem mieszkaliśmy razem w akademiku i różne to były doświadczenia, także dziękuję Panu Bogu, że nadal mnie zaprasza i jakoś mamy dobrą relację, pomimo tego, że mieszkaliśmy razem w akademiku. Wiecie, jak to jest, jak się razem mieszka. Kochani, cieszę się, że możemy być tutaj dzisiaj i że wczoraj mogliśmy być i mówić tutaj o misji. Właśnie od 97 roku wyjechaliśmy na misję wtedy, kończąc seminarium i w zasadzie do 2013 z krótkimi przerwami w Polsce byliśmy najpierw w Centralnej Azji, później na Syberii, w Federacji Rosyjskiej, w kilku różnych miejscach. A w 2013 roku jakoś tak się złożyło, że no musieliśmy trochę na siłę wyjechać stamtąd, wrócić do Polski. I od tego czasu próbujemy, czy właśnie walczymy o to, żeby polski Kościół zaangażować bardziej w misję, służbę i pracę na Syberii. Na całym świecie. Na Syberii też chętnie. Jakby ktoś chciał, to wyślemy. Więc dzisiaj chciałbym, kochani, trochę odwołać się do kilku może takich bardzo znanych tekstów biblijnych i na ich podstawie zachęcić was i umotywować do misji. Przede wszystkim po pierwsze i przede wszystkim, Kościół to nie jest miejsce, gdzie się przychodzi w niedzielę, żeby się upewnić, że jeszcze wszystko jest ze mną w porządku. Kościół biblijnie to jest instytucja, która jest w ruchu. Instytucja, która idąc na cały świat ma czynić uczniami naszego Pana Jezusa Chrystusa i uczyć ludzi tego właśnie, co nam powiedział, co nam zostawił, jak mamy funkcjonować. W naszym życiu, i oczywiście chciałbym to też podkreślić, że nie chodzi tu, że każdy z nas ma iść na krańce ziemi, ale że Kościół jako instytucja, jako rodzina może, bo instytucja to takie złe słowo, jako wspólnota ludzi, jako ciało Chrystusa, bo to jest może lepsze jeszcze określenie, ma być tym, który dociera w różne miejsca. I w naszym życiu tak się stało. My jesteśmy pewnym uosobieniem poruszania się. Mieliśmy 12 przeprowadzek dotychczas w ciągu naszego życia, z czego 6 międzynarodowych. Więc my jesteśmy w ciągłym ruchu. Kiedyś po 5 latach mieszkania w jednym miejscu nasz syn powiedział do nas: mamo, tato, jeszcze nigdy tak długo nie mieszkaliśmy w jednym miejscu. I było to dla nas trochę zaskakujące, bo my nawet jakby nie zdawaliśmy sobie sprawy z tego, że faktycznie tak jest, że co chwila pakujemy kilka walizek i przemieszczamy się w jakieś miejsce bardzo różnymi sposobami, czy samolotem, czy samochodem po Syberii. Tak jak widzieliście na zdjęciu, w pewnym momencie zabawkami naszych dzieci były walizki, bo to był taki najbardziej stały element naszego życia i funkcjonowania. I na różne sposoby docieraliśmy do narodów, które właśnie miały zostać uczniami, czy mają być uczniami, zgodnie właśnie z tym tekstem, który jeszcze raz przeczytam. Na sam koniec, przed swoim wniebowstąpieniem, 11, Jezus wezwał swoich uczniów do Galilei, wiemy o tym, i tych 11 uczniów udało się tam na górę, którą Jezus im wskazał, a gdy go zobaczyli, złożyli mu pokłon. Niektórzy jednak powątpiewali, wtedy Jezus zbliżył się i oznajmił im: została mi dana wszelka władza w niebie i na ziemi. Idąc więc, czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, nauczając je zachowywać wszystko, co wam nakazałem. A oto ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do końca świata. Więc to wielkie posłannictwo, myślę, że jest jednym z bardziej znanych tekstów z Biblii, a jednak wczoraj też o tym wspominaliśmy, kochani, 40% narodów nadal określa się jako narody niedotknięte Ewangelią. 40%. Na świecie jest około 17 tysięcy narodów, tak się uważa. 7 tysięcy języków, 17 tysięcy plemion, narodów, jakkolwiek byśmy je nazwali, grup etnicznych. I z nich 40 tysięcy to są narody, których Ewangelia jakby nie dotknęła, co oznacza faktycznie, że jest tam poniżej 5% jakichkolwiek chrześcijan, tych nawet nominalnych, tak? Nie mówimy tylko o nowonarodzonych chrześcijanach, ale jakichkolwiek, nawet tradycyjnych, poniżej 5%. Więc te narody potrzebują tego, żeby być uczniami. Wiele narodów dotyka Ewangelia w jakimś sensie, ale nadal to jeszcze nie jest uczniostwo. W naszym doświadczeniu mieliśmy, czy to, co nas gdzieś tam dotknęło, opowiem wam jedną z historii. Kiedy pojechaliśmy do Centralnej Azji, okazało się, że spotkaliśmy się z ludźmi, których dotknęła Ewangelia. W takim sensie, że był chłopak, który studiował w Moskwie, wracał z Moskwy do Centralnej Azji, do domu pociągiem. To jest podróż na 3-4 doby. I w tym pociągu w przedziale siedział z wierzącym człowiekiem. I 4 doby, wiecie, coś trzeba robić, więc się rozmawia, z reguły spędza się wspólnie czas, daleko się nie wyjdzie, bo jest się w przedziale. No i chłopak nawrócił się, usłyszał Ewangelię, nawrócił się, przyjechał do swojej wsi, zaczął dzielić się tym, co usłyszał i przez niego nawróciło się około 300 młodych muzułmanów, 300 osób. Gdzieś w totalnie, wiecie, takiej wiejskiej sytuacji Centralnej Azji. No i nagle stanęli przed takim dylematem. Okej, chcemy wierzyć w Pana Jezusa Chrystusa, ale co to znaczy? Nie mamy zielonego pojęcia. Jesteśmy nawet nominalnymi muzułmanami, nawet o islamie za dużo nie wiemy. A co mówić o chrześcijaństwie, o Chrystusie? Gdzie znaleźć jakąś informację na ten temat? Byli z narodu, który w tamtym czasie nie miał Biblii w swoim języku, miał jakieś części, które też nie były powszechnie dostępne, więc w ich wsi nie było księgarni, w której mogli sobie kupić na przykład Biblię. I zaczęli szukać kontaktów chrześcijan, między innymi znaleźli nas, naszą organizację, z którą wtedy współpracowaliśmy i zaczęliśmy do nich jeździć po to, żeby pomóc im stać się uczniami. Tak? Oni nawrócili się, uwierzyli w to, że Pan Jezus umarł za nich, ale potrzebowali, mieli, wiecie, pytania, jak żyć, jak po prostu żyć tak po chrześcijańsku, co powinno się zmienić w naszym życiu. I kiedy spotykaliśmy się z nimi, znowu nie mogliśmy tego robić tak oficjalnie, to były takie spotkania w mieście, gdzieś daleko od ich wsi, ale też daleko od tego miejsca, gdzie my mieszkaliśmy. Okazało się, że nie ma właśnie Biblii, że Biblia najbliższa jest po rosyjsku, a po rosyjsku dobrze mówi ten jeden chłopak, który studiował w Moskwie, a cała reszta takim bardzo ograniczonym, łamanym rosyjskim, wynikającym z tego, że ta Centralna Azja była w ZSRR, ale w ich codziennym życiu to nie miało wielkiego znaczenia. I wiecie, przez 3 tłumaczenia z rosyjskiego, czy my często też z rosyjskiego na ich język, a oni jeszcze mówili w lokalnym dialekcie, więc to było takie, 3 tłumaczy siedziało i po kolei próbowało coś przetłumaczyć, teksty biblijne z ust do ust. My wtedy doświadczyliśmy tego, że wow, jak czynić uczniów, kiedy nie ma Biblii. I to nas poruszyło i zachęciło do pracy właśnie z misją, która zajmuje się tłumaczeniami biblijnymi. Z misją, która skupia się na tym, żeby tę Biblię tłumaczyć. Inną taką historią, wiecie, uczniostwa, tak jak mówię, Ewangelia czasami, Ewangelia jest Ewangelią Boga. Ona dociera często do miejsc przed nami, przed chrześcijanami. Nie wiem, czy dlatego, że słabo nam idzie jej głoszenie i Pan Bóg czasami musi robić własne ruchy, ale czasami może nam się wydawać, że czynienie uczniami jest czymś skomplikowanym. Powiem wam, jak docierałyśmy do takich wiosek na Syberii. My wczoraj, jadąc do was 500 kilometrów, przejechaliśmy je w 5 godzin z Wrocławia do Gdańska. Kiedy jechałem do jednej z wsi na Syberii 500 kilometrów, to zajęło nam to 24 godziny. Po zamarzniętej rzece, bezdrożu i tak dalej, ciężarówką, która jechała tam, wiecie, 30 na godzinę, po całej dobie jazdy żeśmy dotarli. I okazało się, że również tam była kobieta z tej wsi, która w jakiś sposób trafiła do miasta, tam w jakiś przedziwny sposób weszła do kościoła rosyjskiego i będąc w tym kościele po prostu została dotknięta przez Pana Boga, nawróciła się. Była tam 3 dni w tym mieście, więc to był cały jej kontakt z wierzącymi, jaki miała. Wróciła do swojej wioski, znowu zaczęła opowiadać o tym, co przeżyła swoim znajomym. Nawróciło się jeszcze 6-7 kobiet, zaczęły się spotykać i wiecie, ona no, wiedziała, co robić z tego, co widziała w kościele. Czyli mówi tak, trzeba ubrać białe koszule. Bo tam wszyscy mieli białe koszule, więc żeby się spotykać, to będziemy mieli białe koszule. Przywiozła jakiś śpiewnik ze sobą, taki rosyjski, więc z tego śpiewnika tam coś próbowały śpiewać na tyle, na ile ona pamiętała, jak się tam coś śpiewa. Biblię rosyjską też jakąś przywiozła, więc tam próbowały jakiś werset przeczytać i spotykały się. Oczywiście wszystko po rosyjsku, bo w tym kościele to był rosyjski kościół, więc wszystko działo się po rosyjsku. I kiedy my tam dotarliśmy, taką małą grupą, one już parę miesięcy chyba nawet spotykały się razem. I pamiętam, jak weszliśmy, było nas 4 osoby, 2 dziewczyny, ja i jeszcze 1 chłopak. Weszliśmy w drzwi tego domku, w którym one się spotykały, weszliśmy do środka i one patrzymy, a te kobiety mają takie, wiecie, patrzą na mnie i na tego chłopaka i mają takie wielkie oczy ze zdziwienia. I tak głupio nam się zrobiło, bo pomyśleliśmy coś, jakby co z nami jest nie tak, nie? Jakby co. I okazało się, że one doszły do takiego wniosku na podstawie swojego doświadczenia, że Ewangelia nie jest dla mężczyzn. No bo nawróciły się same kobiety w tej wsi, żaden mężczyzna nie chciał za bardzo słuchać, więc one po prostu stwierdziły, no widać, chrześcijaństwo jest dla kobiet i tylko kobiety mogą być chrześcijankami i taki, w takim przekonaniu żyły, dopóki my we dwóch nie stanęliśmy w tych drzwiach i zburzyliśmy całą ich teologię misternie budowaną, prawda, przez jakiś czas, samą swoją obecnością. I dla nich to było poruszające, to było takie, wiecie, jedyne kazanie, które zajęło 0,1 sekundy i żadnego słowa nie trzeba było wypowiedzieć. Bo dla nich nagle otworzył się świat, w którym ich synowie, ich mężowie mogą być zbawieni. Tak? Od takiego momentu, gdzie uznały, że to jest niemożliwe, a wręcz po prostu tak nie jest, bo całe doświadczenie wskazuje, że tak nie jest, do momentu, że wow, mężczyźni mogą uwierzyć w Pana Jezusa i być chrześcijanami i być zbawieni. Pamiętam kolejne właśnie dalej takie uczniostwo, pamiętam te kobiety, które właśnie siedziały i modliły się z nami i jedną z nich, tak siedziałem obok niej i mówię, a czemu wy się modlicie po rosyjsku? I znowu ona tak na mnie spojrzała, a jak mamy się modlić? Mówię, no możecie się modlić w swoim języku. Spojrzała na mnie, jakbym herezję właśnie jakąś wygłosił, taką, wiecie, aż mi się znowu głupio zrobiło, bo tak jakoś. I ona mówi, ale naprawdę możemy się modlić w swoim języku? Ja mówię, no a jakby w czym jest problem, tak? Jak, to jest wasz język, wy w nim mówicie. No ale tam w kościele się modlili tylko po rosyjsku. No ale to byli Rosjanie, więc wy możecie się modlić w swoim. No i takim niedowierzaniem zostawiła mnie, wiecie, na następny dzień spotkaliśmy się ponownie i ona tak z kolei teraz, ona siadła koło mnie i tak się nachyliła do mnie i mówi, wiesz co, wczoraj pomodliłam się w swoim własnym języku. I wiesz co? Więcej już się inaczej nie będę modlić. Proste rzeczy, kochani. Każdy z nas mógłby czynić uczniami właśnie w taki prosty sposób. To są naprawdę, nie trzeba zakładać czasami szkół teologicznych, nie trzeba wygłaszać jakichś wielkich nauczań, uczyć teologii, ale proste, podstawowe rzeczy. No nie mówiąc już o takich, kiedy w Hakasji mieliśmy takich wierzących, którzy kiedyś nam zadali pytanie, zwalając nas po prostu z nóg, bo tacy młodzi wierzący mąż zapytał, a czy to prawda, że on już nie powinien bić żony, skoro się nawrócił? Był to jego jakiś dylemat i pytanie, takie właśnie proste i oczywiste. Więc kochani, Kościół musi docierać do tych ludzi, bo to nie tylko chodzi o Ewangelię, ale chodzi właśnie o uczniostwo, o życie, o funkcjonowanie, o to, o tym, kim oni mogą się stać. I znowu, tak jak jeszcze raz chcę to powtórzyć, nie każdy z was, nie każdy z nas pojedzie do jakiejś dalekiej wioski na Syberii, w Afryce, w Azji, w Ameryce, w jakimkolwiek innym miejscu, w którym te narody mieszkają. Czasami w Europie, kochani, nie wiemy, że pośród nas są grupy, do których nie dociera Ewangelia. Tutaj w Gdańsku, nie wiem, czy na przykład słyszeliście o głuchoniemi, to jest taka grupa, do której Ewangelia nie dociera. I to jest inny, w pewnym sensie inna grupa etniczna niż my mówiący i słyszący ludzie. Oni mają swój język. To nie jest język polski. Mi się też kiedyś wydawało, to jest język polski, tylko migowy. Nie, to jest zupełnie inny język. To jest zupełnie inny sposób patrzenia na świat i na rzeczywistość. Więc czasami pośród nas są grupy, do których Ewangelia nie dociera z różnych powodów, bo nie ma ludzi, którzy do nich pójdą. I takich narodów jest 40%. Ale tak jak mówię, nie każdy z nas dotrze w te różne miejsca, ale wiecie co dociera? Nasza modlitwa nie ma ograniczeń. Dlatego też mówię, że cały Kościół jest Kościołem, który może brać udział w tym wielkim dziele, dlatego że modlitwa jest taką rzeczą, która nie zna granic, która nie zna jakichś limitów, dociera do każdego miejsca i ma moc. Tak? Jeżeli wierzymy Biblii, ja myślę, że większość z nas chciałaby, to Biblia mówi nam wyraźnie, że modlitwa ma moc, modlitwa zmienia rzeczywistość. Czasami może jest bardziej potrzebna niż fizyczna obecność nasza gdzieś, być może. Dlatego też tak tylko zrobię krótką przerwę na reklamę. Takie karteczki znaleźliście na swoich krzesełkach, albo takie, albo jedne i drugie. Jedna z nich to jest taka zakładka, która ma jakieś dwa języki na sobie i krótki fragment z Biblii w tym danym języku, i która może być takim przypomnieniem o to, żeby modlić się o tłumaczenia Biblii. Z kolei druga karteczka mówi o tym, ile jeszcze języków na różnych kontynentach nie ma rozpoczętego tłumaczenia Biblii. Tak jak zobaczycie, 23 w Europie, 382 w Azji, 80 w Ameryce, tak, w Afryce 200 i tak dalej. To jest też po to, żeby właśnie wiedzieć, o co się modlić. Wiecie, ważne w modlitwie, owszem, możemy modlić się ogólnie, ale myślę, że czasami dobrze jest wiedzieć, o co się mamy modlić, wiedzieć, w jaki sposób modlić się o różne rzeczy. I to jest taka szansa dla was, jeżeli chcecie, weźcie sobie te karteczki, żeby przypominały wam o modlitwie za narody, języki, które Słowa Bożego w swoim właśnie języku nie posiadają i z tego względu być może, prawdopodobnie ich uczniostwo jest czymś ograniczonym. Kochani, więc Kościół jest posłany, ale Kościół jest też Kościołem w niebezpieczeństwie. Chociaż teraz, jak sobie zapisałem w moich notatkach, to zmieniłbym to na Kościół niebezpieczny, a nie Kościół w niebezpieczeństwie. Pan Jezus, kiedy posłał swoich uczniów, i to było takie jeszcze szkoleniowe wysłanie, wcześniej niż to w 28 rozdziale Mateusza, powiedział do nich: ruszajcie w drogę, rozgłaszajcie, blisko jest Królestwo Niebios, uzdrawiajcie chorych, przywracajcie życie umarłym, oczyszczajcie trędowatych, wypędzajcie demony, darmo otrzymaliście, darmo dawajcie. Nie bierzcie z sobą do sakiewki żadnych pieniędzy, srebrnych, miedzianych, złotych, nie bierzcie w drogę torby, ani dwóch koszul, ani sandałów, ani laski, wart jest bowiem robotnik swego wyżywienia. Oto ja posyłam was jak owce między wilki. Bądźcie więc czujni jak węże i łagodni jak gołębie. I kochani, to posłanie Kościoła nie jest czymś miłym i bezpiecznym, jakby się nam mogło czasami wydawać. Znalazłem takie zdjęcie w swoich zasobach. Co prawda nie są do końca owce, to są bardziej kozy, chociaż w Hakasji, tam gdzie mieszkaliśmy, tak jak w Biblii, w biblijnych czasach kozy i owce były wymieszane ze sobą, pasą się razem. I po takiej drodze w Hakasji właśnie wędrują sobie różne zwierzęta, to mogą być większe zwierzęta, krowy, konie, ale też takie właśnie stadka owiec i krów. I trzeba bardzo uważać, kiedy się jedzie samochodem, zwłaszcza w nocy, bo można mieć bliskie spotkanie z takim zwierzęciem. Chyba nie ma takiego kierowcy w Hakasji, który by nie spotkał się. My też kiedyś krowę przyjęliśmy na maskę naszego samochodu. Czarna krowa w nocy gdzieś w kompletnym stepie przechodziła akurat drogę, kiedy my przyjeżdżaliśmy w tym samym miejscu. I myślę sobie, że takie może współczesne tłumaczenie, bo my już nie wiemy, co to są wilki i owce, to było takie, że posyłam was jak owce na autostradę. Jak wczoraj jechałem autostradą, sobie o tym myślałem, że to jest takie dosyć niebezpieczne miejsce i czasami, kiedy myślę sobie o świecie i tym, co się na nim dzieje, to takie mam poczucie, że jestem taką owcą, wiecie, na autostradzie, po której jeżdżą tiry tego świata, historii, polityki, tego, co się wokół nas dzieje i w zasadzie cóż ja mogę zrobić, jak nie tylko wpaść pod takiego tira i zostać plackiem jakimś na asfalcie. Ale kiedy zastanawiałem się nad tym fragmentem, kiedy Pan Jezus mówi, posyłam was jak owce między wilki, to wiecie, to jest przewrotny tekst w pewnym sensie. Bo tak naprawdę Pan Jezus jeszcze chwilę dalej mówi, nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, bójcie się tego, który, jak tam jest dokładnie powiedziane, a wiecie o co chodzi, bójcie się Boga, mówiąc krótko. I tak naprawdę, kiedy popatrzy się na ten tekst przez takie soczewki tego, to okazuje się, że bać to się powinny wilki, a nie owce. Pan posyła nas właśnie między wilki, ale to wilki mają się bać, bo to one mają być ofiarami tego posłania, a nie owce. To my jesteśmy tymi, którzy niosą coś, co przemienia wilki, co zmienia ich wilczą naturę. A my, owszem, czasami być może musimy zapłacić taką cenę i nie jest to łatwe. Ja pamiętam nasze pierwsze spotkanie z Rosją. Zaraz będzie 26 lat temu, bo dokładnie w 2000 roku, w lutym, 23 lutego, to jest taki szczególny dzień w tych krajach na wschodzie, bo to jest dzień tak zwanego obrońcy ojczyzny. I pamiętam, mróz był taki, że dzisiaj to jest ciepło, było minus 20 parę. My byliśmy na granicy, pociągiem jechaliśmy, byliśmy na łotewsko-rosyjskiej granicy. Mieliśmy 6-miesięcznego syna ze sobą, 4 walizki i generalnie przeprowadzaliśmy się właśnie do Rosji. I nie wiedzieliśmy, że pani w konsulacie, która wkleiła nam wizę, zapomniała wpisać dziecko do tej wizy, a my nie wiedzieliśmy, że tam powinno być wpisane. Tak? Było wpisane, był do paszportu, natomiast na wizie było tylko Agnieszka domagała, a w paszporcie był syn. No i jesteśmy na tej granicy, 4 rano, ciemno, mróz minus 20, nie wiem, 5. Wchodzą straż graniczna, kompletnie pijana, bo to jest ich święto, więc jest 4 rano, oni już wszyscy ledwo tam na nogach stoją na tej granicy. Wchodzą, zaczynają sprawdzać nasze dokumenty, no i tak właśnie patrzą na paszport Agnieszki i mówią, ale tu w wizie nie ma dziecka, co to za dziecko jest? No to jest nasze dziecko, ale w wizie go nie ma, no ale w paszporcie jest, ale w wizie nie ma. Mówią, to wyjedźcie, a dziecko zostaje. I pamiętam, to było nasze pierwsze doświadczenie. Oczywiście sprawę udało się rozwiązać, bo to była kwestia, ja mówię, no to może trzeba kupić wizę. No to pan mówi, no to można kupić wizę, nie? Ja mówię, no to ile wiza kosztuje? On mówi, no to ty powiedz, ile wiza kosztuje, nie? Ja mówię, no to $10, nie? A on mówi, no ale to tak mało, nie? Ja mówię, no ale dziecko też małe, nie? Więc pan się roześmiał, mówi, dobra, to $10. Kupiliśmy wizę, pan wziął długopis, na wizie dopisał +1, oddał nam dokumenty i pojechaliśmy dalej. Potem mieliśmy pewne wątpliwości, co będzie, jak będziemy wyjeżdżać, ale udało się dziecko wywieźć z powrotem. Więc nie jest łatwo, różne doświadczenia. Oczywiście dzisiaj to nas śmieszy, mnie też to bawi, ale kiedy jesteś w tej sytuacji, to jest mało, mało zabawne. Masz perspektywę, okej, co teraz, tak? No oczywiście dziecka nie zostawimy, nie pojedziemy dalej, ale wysiądziemy w jakimś szczerym polu w minus 25 w środku nocy, tak, bo coś tam jest nie do końca wpisane tak jak trzeba, więc nie jest łatwo, ale tak jak mówię, w tym całym niebezpieczeństwie, które rzeczywiście gdzieś tam jest, to wilki mają się bać. Owce są tymi, którzy być może muszą zapłacić swoją cenę. Czytaliśmy też psalm, tam było ten słynny werset, że drogą jest w oczach Pana krew Jego wierzących. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę w tym 116 psalmie, który był tu dzisiaj czytany. I rzeczywiście, niestety, czasami Kościół musi zapłacić tą samą cenę, którą zapłacił Chrystus. Nie płacimy więcej, nie płacimy mniej. Możemy zapłacić dokładnie tyle samo w takim sensie życia. Może to nie jest dokładnie w tym samym sensie, w którym umierał Chrystus, ale są ludzie, chrześcijanie na świecie, którzy płacą za tym życiem. Wczoraj też mówiliśmy o tym, że Kościół rozwijał się najbardziej, kiedy chrześcijanie byli gotowi zapłacić swoim życiem za ten rozwój. To były pierwsze 3 wieki chrześcijaństwa, kiedy chrześcijanie płacili życiem za to, co głosili, i później 18, 19, początek, no nie, 20 już nie, ale 18, 19 wiek, kiedy misjonarze jadąc na misję po prostu zapełniali cmentarze w różnych miejscach na świecie, bo to były inne choroby, inne klimat, malaria, to wszystko po prostu dziesiątkowało tych, którzy wyjeżdżali, ale jednocześnie, patrząc historycznie, widzimy, że to był czas, kiedy Kościół na świecie, chrześcijanie podwoili się, potroili. Do dzisiaj owocem tego jest, że jest więcej chrześcijan, wiecie, w Afryce niż w Europie prawdopodobnie, w takich bezwzględnych liczbach, bo i to jest ten trud, który był. Więc kochani, Kościół jest niebezpieczny. My będąc w niebezpieczeństwie jesteśmy niebezpieczni, bo wtedy Ewangelia dociera, zmienia rzeczywistość wokół nas. I to, co jest ważne, jest Kościół też, który oddziela. I jest to pewna cena, którą musimy zapłacić my, przywódcy, pastorzy kościołów. Jeżeli pamiętacie Dzieje Apostolskie, i tam jest mowa o kościele w Antiochii, jest mowa o tym, że gdy pełnili służbę Panu i pościli, Duch Święty powiedział: wyznaczcie mi Barnabę, Szawła do dzieła, którego ich powołałem. Wtedy po poście, modlitwie i włożeniu na nich rąk wyprawili ich. I wiemy, że wyprawili ich do służby właśnie głoszenia Ewangelii, zakładania kościołów, docierania do miejsc, do których dobra nowina o Jezusie Chrystusie nie dotarła. Więc musieli kogoś oddać, musieli zrozumieć też właśnie kto z nich jest powołany do tej pracy, do której Bóg ich powołał. Przepraszam, wyłączył mi się, moje notatki mi się wyłączyły. O. I to jest coś, ja tak jak mówię, przez ostatnie 10 lat po powrocie, już ponad 10 praktycznie, zaraz po powrocie do Polski zostałem pastorem i zobaczyłem wszystko trochę z drugiej strony medalu, już nie tylko jako misjonarz, ale jako ktoś odpowiedzialny za Kościół, za wspólnotę. I myślę, że to jest właśnie coś, co czasami też jest dla nas trudne, bo to oznacza wysłanie tych najlepiej przygotowanych, często najbardziej poświęconych, gotowych do służby ludzi w miejsca, które bezpośrednio nie mają wpływu jakby na nas, nie powiększają liczby Kościoła, nie pomnażają naszej służby, tego, co tu robimy. I w tym sensie może być trudne, ale myślę, że tu jesteśmy też z Agnieszką i w ogóle jesteśmy w Polsce, wierząc, że Pan ma pośród nas ludzi, których chce posłać. Chce nas używać oczywiście, i wczoraj też o tym mówiliśmy, i w Jerozolimie, czyli w tym naszym miejscu, w waszym Gdańsku, i w Samarii, czyli w okolicach, w sąsiednich krajach, do których każdy z nas może lekko dotrzeć, pojechać, pomóc, zrobić coś dobrego. Ale też chce posyłać nas właśnie aż na krańce ziemi, do tych 40% narodów, które mieszkają gdzieś tam i potrzebują właśnie tego, tej Ewangelii. Ale do tego, kochani, potrzeba dwóch rzeczy. I kolejny tekst, do którego się odniosę, jest taki, że właśnie z listu do Efezjan, On, Chrystus, uczynił jednych apostołami, innych prorokami, innych głosicielami dobrej nowiny, jeszcze innych pasterzami i nauczycielami, aby uzdolnić świętych do wykonywania dzieła służby, do budowania ciała Chrystusa. Innymi słowy, do właśnie czynienia uczniów. Takie jest zadanie Kościoła, takie jest zadanie też nasze jako pastorów, przywódców, to jest przygotować każdego do wykonania tego dzieła, do którego Bóg go powołał. I to może być powołanie do głoszenia Ewangelii w odległych miejscach, to może być powołanie do głoszenia Ewangelii, czynienia uczniami tu na miejscu, do usługiwania w kościele i tak dalej, ale to jest ta odpowiedzialność, która leży na nas. Na was leży odpowiedzialność rozpoznania tego też, do czego wam... Razem, to jest wspólne dzieło, tak jak widzieliśmy w tamtym tekście też. To przywódcy wspólnie rozpoznali też, kogo oddzielić, kogo posłać. Tak? Więc w pewnym sensie wspólnym naszym dziełem, ale w jakimś sensie od was to się zaczyna. To jest to, ta chęć, to zrozumienie tego, że do czegoś Bóg mnie powołuje, że mam jakieś miejsce w tym ciele. I wiecie, to nie musi być od razu bycie nauczycielem, kaznodzieją, nie wiem, prorokiem czy ewangelistą. To się często zaczyna od prostych rzeczy, prostych służb. Często się rozwija. W taki sposób też Kościół rozpoznaje to powołanie, że widzi kogoś, kto rozpoczyna je od jednej służby, potem je prowadzi dalej. Jest... Widać w nim to, do czego Bóg go chce użyć. Więc to są dwie strony. To jesteście wy, którzy musicie zadawać to pytanie Bogu, do czego, gdzie jest moje miejsce, do czego jestem powołany. I myślę, że dla mnie osobiście jako pastora to jest taka rzecz, gdybym chciał powiedzieć, idealny, jak wygląda dla mnie idealny Kościół, to idealny Kościół wygląda tak, że każdy z siedzących w tym miejscu, gdzie ten Kościół się gromadzi, absolutnie nieważne jest, jak to miejsce wygląda, jest w stanie powiedzieć, do czego Bóg go powołał. To jest idealny Kościół. I wtedy razem możemy pracować nad tym, żeby wyposażyć każdego z tych ludzi właśnie do tego dzieła, do którego wie, że Bóg go powołuje. To jest najważniejsze w Kościele. Cała reszta to jest tylko dodatek. Z całym szacunkiem do pięknego budynku, który jest bardzo ładny i bardzo funkcjonalny i tego wszystkiego, co tu jest, to są wszystko dodatki, kochani. To są rzeczy, które mają służyć temu głównemu celowi, przygotowaniu świętych do tego dzieła, do którego Bóg ich powołał, a w najbardziej ogólny sposób tym dziełem, do którego Bóg nas powołuje, to jest czynienie uczniów w Jerozolimie, w Samarii i aż na krańcach ziemi. I oczywiście potem wszystkie drobniejsze kroki są potrzebne, ale przygotowanie jest ważne i tu mam takie zdjęcie przygotowanego człowieka do służby na Syberii. Także właśnie trzeba mieć odpowiedni sprzęt. Tam na Syberii, gdzie byliśmy, jedna z najważniejszych rzeczy to była czapka z psa. Widzicie czapkę z psa. Miałem taką czapkę z Polaru i kiedyś właśnie przyszedłem do kogoś tam znajomego i on tak na mnie popatrzył, użalił się i mówi, wiesz co, ja ci dam, mam tych czapek z psa kilka, bo już psów dużo miałem w życiu. To mówi, jedną czapkę ci dam. I dał mi właśnie taką czapkę z psa, bo na Syberii, to nie jest tam, że się poluje na psy, żeby z nich zrobić czapkę, ale jak masz psa i go lubisz, to potem... Pies może kontynuować swoją służbę jakby dalej, poza doczesne tak zwane życie. Trochę to drastycznie w naszej współczesnej kulturze europejskiej brzmi, ale tam jest jak najbardziej normalne. Dobry pies, taki wiecie, asyberyjskie psy, koty i w ogóle zwierzęta są takie mechate i futrzane, bo klimat jest taki, więc dobry pies może służyć. Ja dostałem taką czapkę. Jedyny mankament tej czapki jest, że jak namoknie, to dziwnie pachnie. Wiecie, jak psy pachną, jak są mokre, więc nie należy jej moczyć, bo jest, można się zdziwić. I kochani, chcę zakończyć takim... Ja lubię trochę przekorę. Nie wiem, czy wiecie, skąd pochodzi słowo msza. Ja wiem, że my nie lubimy mszy. I nie mamy mszy, my mamy nabożeństwa. Ale nie wiem, czy wiecie, skąd pochodzi słowo msza. Ktoś wie? Z łaciny, tak, to zgadza się, to w tym sensie, tak, ale co ono znaczy? Nie, ale... To chyba duchowa sprawa, wykrzeczyło nam się coś. Jak tylko zacząłem o mszy, łacinie, to się coś wykrzeczyło. Kiedyś Łacińskie nabożeństwo kończyło się słowami, i nie jestem ekspertem od łaciny, ale ite missa est. Idźcie, jesteście posłani. Missa oznacza posłanie, posyłać, misja. To jest słowo misja. I nabożeństwo chrześcijańskie, kościelne właśnie, nie wiem jakim cudem nagle, wiecie, jestem tłumaczem Biblii i wiem, że złe tłumaczenia mają naprawdę zły wpływ. I z jakiegoś powodu w polskiej mszy to przetłumaczono idźcie ofiara spełniona, co jest kompletnym jakimś zaprzeczeniem tego, co to znaczy, nie? Bo to znaczy jakby zrobiliście swoje, możecie iść do domu, w sensie po polsku, natomiast oryginalnie to oznacza idźcie, jesteście posłani. I ja od jakiegoś czasu ja mówię, że ja nie odprawiam nabożeństw, ja chcę robić mszę w kościele baptystycznym. Jeszcze mnie nie wyrzucili, może blisko jestem, ale myślę, że ważne jest, żeby robić mszę, kochani, dlatego że to nie chodzi o to, żebyśmy my przyszli raz w tygodniu do kościoła i tutaj pobyli razem, upewnili się. Ja czasami mówię, czasami jako chrześcijanie traktujemy kościół jak autobus, do którego trzeba przybić bilet, raz w tygodniu odhaczyć. Jeszcze jestem, nie? Jeszcze tu jestem i potem znikam przez tydzień gdzieś tam, żyję swoim życiem, żeby po tygodniu znowu odhaczyć, że jeszcze tu jestem. Natomiast jakby sens Kościoła jest zupełnie inny. My jesteśmy tu po to, żeby zachęcić siebie nawzajem, celebrować może to, co dzieje się tam. My jesteśmy posłani tam i tu spotykamy się, żeby się wzmocnić, żeby się właśnie zachęcić, żeby się wyposażyć, żeby się umotywować nawzajem, żeby wyciągnąć wnioski może kogoś uleczyć, bo trudno mu było w tym ostatnim tygodniu, może kogoś wesprzeć, po to tu jesteśmy, a potem jesteśmy posłani. Na koniec powinniśmy sobie przypominać, tak jak przypominał sobie ten pierwszy Kościół, że idźcie, jesteście posłani. To tam jest wasze życie, tam jest wasza misja, tam jest wasze zadanie. Tutaj oczywiście też, ale to służy temu, co jest tam. Więc kochani, dziękujemy wam jeszcze raz, kończąc za wczoraj, za dzisiaj, za tą możliwość podzielenia się kilkoma rzeczami, które gdzieś leżą nam na sercu. Weźcie sobie te karteczki, jeżeli chcecie, jeżeli nie, zostawcie je, my je potem zbierzemy i niech przypominają wam o narodach bez Biblii, bez Bożego Słowa, bez tego podręcznika do uczniostwa, który też zostaje. Wiecie, misjonarza można wyrzucić, misjonarza można zabić, Bożego Słowa nie da się wyrzucić. Próbowano, tak, wiemy, że w historii różni ludzie próbowali palić, niszczyć, zabraniać. Boże Słowo trwa, więc jest czymś ważnym i oczywiście jest tym podstawowym naszym źródłem wiedzy o Chrystusie, o Bogu, o tym, jaki był i co dla nas uczynił. Amen. Dziękujemy.